Czy marzą Państwo o egzotyce, o podróżach i przygodach? Chyba każdy z nas marzy, no ale na przeszkodzie stoi brak czasu, pieniędzy, czy też więzi rodzinne. My dziś po zachodzie będziemy rozmawiać o tym, jak sobie poradzić z tym problemem, czyli o mikrowyprawach. Naszym gościem będzie Łukasz Długowski, autor książki Mikrowyprawy w Wielkim Mieście. Zapraszam serdecznie. Teraz 5 minut po 21, czyli już na pewno po zachodzie. I Kalina Olejniczak przed mikrofonem, Mariusz Siuda program realizuje. No to witamy bardzo Państwa serdecznie i gorąco w naszym studiu. Łukasz Długowski, absolwent filozofii, podróżnik, dziennikarz, niegdyś współpracownik też Radia Merkury. Tym gorącej i cieplej Ciebie witam.
Wszystko się zgadza. Dobry wieczór Państwu.
Zgadza się też to, że jest po zachodzie słońca. 21:04 słońce zaszło. Dobry pomysł, dobry czas także na podróże i o tym właśnie będziemy dziś mówić. Ale będziemy mówić, drodzy Państwo, o takich wyprawach, które po pierwsze nie kosztują, po drugie nie zabierają nam dużo czasu, a po trzecie nie dezorganizują nam życia.
Zgadza się.
Czy to jest właśnie definicja mikroprzygody, mikrowyprawy?
Pewnie definicja byłaby szersza. To są takie trzy bardzo atrakcyjne elementy mikrowypraw, które mocno kontrastują z tymi dużymi wyprawami, które właśnie bardzo dużo kosztują, albo trzeba zaciągać na nie kredyty, albo brać długie urlopy, albo w ogóle się zwalniać z pracy. No i najczęściej rozwalają życie osobiste, bo to jest coś, o czym się rzadko mówi w kontekście podróżników takich, którzy często podróżują, że no, trudno mieć dobrze ułożone życie z partnerem, z żoną, czy z mężem, czy z partnerem.
Kiedy nie ma nas w domu.
Kiedy nie ma nas w domu przez pół roku. No.
Czytam twoją książkę Mikrowyprawy w Wielkim Mieście pod tytułem Wypocznij i naładuj baterię. Równocześnie z inną książką napisaną przez Julię Raczko, książką o wyprawie w świat. To z tego cyklu zostawiam wszystko za sobą, rozpoczynam nowe życie, sprzedaję mieszkanie, samochód, rzucam pracę, ruszam do Tajlandii, bo szukam egzotyki. Jest coś takiego w tej chwili, taki silny trend, żeby tej egzotyki szukać. I ty też chyba z takim poczuciem przez długi czas gdzieś w sobie się nosiłeś.
Tak, ja uwierzyłem w to samo, co uwierzyła autorka tej książki, Raczek, tak? Julia Raczek.
I mnóstwo jeszcze innych osób.
Także. To tak, dla mnie to jest ucieczka przed życiem i przed problemami, bo wydaje nam się, że jak ruszymy w podróż, to rozwiążemy sobie problemy, albo one znikną. A to jest nieprawda. Problemy podróżują z nami. Ja sam po pierwszym roku studiów wyjechałem do Ameryki Południowej z zamiarem osiedlenia się tam, bo myślałem właśnie, że problemy mi się w cudowny sposób rozwiążą i będę szczęśliwym człowiekiem, a na miejscu okazało się, że te problemy były ze mną. I dopóki się za nie nie wezmę, dopóki się nad nimi nie namyślę, nie przemyślę, nie doświadczę, nie wpuszczę ich do siebie, to one dalej będą się ze mną ciągnąć. Więc gratuluję książki pani Raczek, natomiast nie wierzę w takie rzeczy.
Zawsze chciałeś podróżować?
Zawsze. To jest tak, że ta książka jest zresztą zadedykowana moim dziadkom, babci, dziadkowi za miłość i wolność, bo to oni mnie zainspirowali do tego nieświadomie w sumie, żeby odkrywać, bo jak u nich bywałem, to wychowywali mnie w taki sposób, że dawali mi całkowitą wolność. Rano dostawałem śniadanie i miałem powiedziane, żebym wrócił na obiad. I pomiędzy tym, co pomiędzy śniadaniem a obiadem działy się różne magiczne rzeczy, od polowania na sarny z własnoręcznie zrobioną dzidą, pobudowanie szałasów, iglo zimą, bieganie z siekierą. No, miałem naprawdę cudowne dzieciństwo. Dziadkowie mieli sad w ogrodzie i ja dużo po tych drzewach łaziłem i był taki okres w moim życiu pewnie, że lepiej sobie radziłem z chodzeniem po drzewach niż po ziemi. I myślę, że to był taki moment, kiedy we mnie pojawiła się ta miłość do odkrywania czegoś egzotycznego, ale też taka umiejętność do zobaczenia w codzienności czegoś niezwykłego, bo to, co ja robiłem jako dziecko, to nie były mega podróże, to nie były wielkie wyprawy, to było w promieniu, nie wiem, kilometra od domu tak naprawdę. I ten czas spędzony u dziadków pozwoli mi zobaczyć, że że tam też jest piękno i teraz w mikrowyprawach to piękno na nowo odkrywam.
No tak, ale żeby do tego, do tych uczuć z dzieciństwa i do tych doświadczeń z dzieciństwa, które przecież są wspólnym, jest to wspólne doświadczenie wszystkich nas, myślę, wszystkich nas, bo czy to było podwórko, czy sad, to doświadczaliśmy tej beztroski i tego odkrywania nawet rzeczy bardzo małych, ale żeby do tego wrócić, to ty przeszedłeś też swoją drogę.
Tak, ja zawsze idę naokoło.
Najpierw się wybrałeś na biegun.
Tak, mi nie można powiedzieć, że coś można zrobić tak i tak. Ja sam to muszę doświadczyć. Jeżeli ktoś by mi powiedział, nie wiem, 15 lat temu, jak zacząłem podróżować, że można być szczęśliwym, realizując mikropodróże, mikrowyprawy, to bym powiedział, nie ma mowy, absolutnie nie jest to możliwe. Więc ja najpierw sam zacząłem wyjeżdżać właśnie gdzieś tam na 3 miesiące do Ameryki Południowej, na parę tygodni na Kretę. Próbowałem się przeprowadzić do Norwegii, żyłem w Anglii, podróżowałem przez półtora miesiąca przez Laponię fińską, Francję, więc zawsze widziałem, że to, co piękne, jest gdzieś daleko. Myślę, że to jest ułuda, której wielu z nas ulega.
No, podobnie jak ta ułuda, że gdzieś tam nie ma problemów.
Tak, to jest ta sama ułuda, to jest to samo oszustwo i wszyscy w nie uwierzyliśmy. I co więcej, ciągle się nam je sprzedaje. Na zasadzie właśnie wyjadę do Tajlandii, nie ma problemów. Albo wyjadę do Tajlandii, tam jest naprawdę pięknie. Naprawdę pięknie to jest w twoim domu, z twoją rodziną, z twoją żoną, mężem, z twoimi przyjaciółmi.
Ruszyłeś na nartach i miała to być wyprawa twojego życia.
Tak, śmieję się. No dobrze, ale dokończ.
No, rozmawialiśmy nawet o tym tutaj w Radzie.
Tak, byliśmy tutaj w studiu, tak. To miała być wyprawa mojego życia, bo ja sobie marzyłem, że będę wielkim podróżnikiem, takim jak Shackleton, jak Wielicki, jak Kamiński, jak Nansen, Fridtjof Nansen, którego śladami wyruszyłem. Chciałem przejść z Bergen do Oslo na nartach zimą. No i to miał być początek mojej wielkiej podróżniczej kariery, takiej ekspedycyjnej, takiej z prawdziwego zdarzenia. No i stało się tak, że po kilku dniach musiałem się wycofać ze względu na zagrożenie lawinowe. I zanim ruszyłem w tą podróż, myślałem, że jak mi się nie uda, to będzie największa porażka mojego życia. Że wrócę z depresją i z niej prawdopodobnie nigdy nie wyjdę. A okazało się, że to była najważniejsza porażka mojego życia. Że wtedy zrozumiałem, że przejście z punktu A do B, bo do tego to się sprowadza, nie ma się co oszukiwać, nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo mojego syna, niż moje zdrowie.
Niż bliscy, którzy są tutaj
w Polsce. Tak, że to był taki przewrót kopernikański w moim życiu, który się utrzymuje do dzisiaj. I uważam, że dzisiaj są ważniejsi moi bliscy niż moje podróże.
No tak, ale to nie znaczy, że z podróży trzeba zrezygnować i o tych właśnie małych podróżach za chwileczkę będziemy rozmawiać, powiemy więcej. One są spisane, wydane, mikrowyprawy w Wielkim Mieście, wydane w tej chwili mogą Państwo znaleźć, Muza wydała tę książkę na półce z psychologią. Ty się trochę z tego śmiejesz, ale myślę, że to nie jest do końca błędne, że one nie znalazły się na półce z podróżami.
No ja uważam, że logiczne powinno być postawienie ich na półce z podróżami, ale rzeczywiście jest w nich coś takiego, co może pasować do psychologii, bo to jest trochę takie opowiadanie o tym, jak wyjść ze swojego schematycznego życia, o tym, jak odzyskać radość.
Jak odzyskać więź z przyrodą i po co tak. Ona nam jest. Jest na przykład bardzo ciekawy wywiad o ekopsychologii. 618-654-654 to numer telefonu do nas, do studia, do rozmów po zachodzie. Jestem pewna, że wielu z naszych słuchaczy także doświadcza mikrowypraw i także ma takie doświadczenia za sobą. Być może będą się chcieli Państwo nim także z nami podzielić. 618-654-654. Łukasz Długowski, dziennikarz, podróżnik, mikropodróżnik i autor książki Mikrowyprawy w Wielkim Mieście. Wypocznij i naładuj baterie. W Wielkim Mieście to oznacza, że wszystkie te wyprawy, które tu zostały spisane, ile ich jest w sumie, Łukaszu? Kilkadziesiąt?
40 ponad.
No tak. Ale no nie wszystkie akurat w dużych miastach. Czasami się za to miasto wybierasz, tylko że niedaleko.
Tak, ja starałem się opisać te wyprawy wokół największych miast w Polsce, żeby pokazać właśnie, że nie trzeba daleko, wcale nie trzeba do Patagonii, a często można to zrobić w mieście albo dosłownie na obrzeżach, takim szlagierem właściwie i w Poznaniu, i we Wrocławiu. We Wrocławiu jeszcze w ramach miasta pojechałem się przespać na Wyspę Opatowicką. Genialne miejsce, kawałek dosłownie od pętli autobusowej, a miałem wrażenie, jakbym wyjechał, nie wiem, kawał, naprawdę kawał za miasto. Albo w Poznaniu, jak w jednej z sierpniowych nocy, kiedy spadały z Perseidy z moją byłą dziewczyną, wyszliśmy 500 metrów z domu, 500. Rozłożyliśmy się na łące. Ja zrobiłem gorącą czekoladę z mleka i czekolady na kuchence gazowej i patrzyliśmy na Perseidę na Morasku. I to było niesamowite doświadczenie, że dosłownie za naszymi plecami buzowało miasto, buzował Poznań, a my mieliśmy absolutnie wyjątkowy i magiczny spektakl tylko dla siebie. Nikogo więcej tam nie było.
Tych wypraw zaraz za obrzeża miasta jest zresztą więcej, ale niekiedy bardzo zaskakują twoje jakże podstawowe, a jak bardzo zapomniane sposoby na odpoczywanie. No bo na przykład przejść się pieszo kilka kilometrów, tak? Z lotniska w Balicach przeszedłeś do centrum miasta, to w Krakowie akurat.
Tak, celowo zrobiłem taką wyprawę, bo pomyślałem sobie, że to jest taka trasa, o której nikt by nie pomyślał, że można przeżyć tam coś ciekawego. Okazało się, że to jest genialna trasa. Wystarczy zejść po prostu z głównego szlaku, odbić kawałek w bok. Jak odbijesz w bok i idziesz tymi bocznymi uliczkami, trafiasz na jakieś małe poletka, na rolników, którzy jeszcze w granicach miasta zżynają zboże. W połowie drogi się zmęczyłem, więc skoczyłem do jeziora i się wykąpałem. A na końcu, jak doszedłem do Wisły, a miałem dojść w ogóle do centrum miasta, ale doszedłem do Wisły i zobaczyłem, jak mi przed oczami wyrasta Opactwo Tynieckie. I stwierdziłem, że to jest tak boski widok, że nie ma szans, żebym spał dzisiaj w mieście, tylko się rozłożę tutaj. I rozłożyłem się po to, żeby rano wstać i mieć przed oczami Opactwo Tynieckie.
Tam piękna ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły. I całkiem niezła restauracja jest
tam. Niezła restauracja. Ja bym chętnie wskoczył do tej Wisły, jeśli nie przepłynął do Krakowa.
A, no właśnie, no ale Wisłą też pływałeś. I na wyspie, na Wiśle spałeś.
Tak, jest tak na południe od Warszawy, jeszcze w granicach miasta, jest Kępa Zawadowska. To są wyspy, na które można przejść brodem. I to była właściwie moja pierwsza wyprawa, jaką przeżyłem. Nie mogliśmy się spotkać z moim znajomym przez długi czas, bo oboje byliśmy bardzo zapracowani. Któregoś dnia wyjechaliśmy o 19 autobusem miejskim i dojechaliśmy tam w pobliże. Przeszliśmy sobie tym brodem, rozłożyliśmy śpiwory, karmaty, pogadaliśmy przez północy i po prostu zasnęliśmy. I następnego dnia obudziło nas słońce, ptaki, szum rzeki. Wstaliśmy i pojechaliśmy prosto do pracy. Banał, absolutny banał, ale który sprawia to, że naprawdę masz wrażenie, jakbyś wyjechała na wakacje, to raz. Dwa, totalnie odpoczywa ci głowa. A trzy, no spotykasz się z ludźmi, którzy są dla ciebie ważni. No co jest innego, lepszego?
Nie masz w ręce tableta i poświęcasz czas tej drugiej osobie.
Tak, to jest coś, do czego zachęcam w ramach mikrowypraw, żeby nie brać ze sobą, w sensie, żeby nie korzystać z komórki ani z tableta, bo i komórka, i tablet to są jak takie to jest jak nieszczelny kran, przez który przecieka ta zabiegana rzeczywistość. Przez nie przeciekają maile, Instagram, powiadomienia na Facebooku, nie wiem, milion innych rzeczy, SMS-y. I zamiast się skupić na tej chwili, na tym miejscu, w którym jestem, zamiast jego doświadczyć, zamiast porozmawiać z uważnością na tą osobę, z którą jestem, to po prostu klikam ciągle, gdzieś jestem w rozbieganiu. Jesteśmy jak ci gimnazjaliści, którzy siedzą w 10 osób wokół stolika i wszyscy ze sobą rozmawiają i jednocześnie klikają na komórkach. To nie jest rozmowa, to jest jakiś produkt rozmowopodobny.
Bardzo podobał mi się opis twojej wyprawy z synem, z Tymkiem, do nadmorza, do Gdańska. Mm-hmm. I to chyba był taki moment, tak? Taki impuls, kiedy stwierdziłeś, że kupuję bilet i wyjeżdżamy. Tak. Ja kiedyś, przyznaję się, zrobiłam coś takiego, ale to było samochodem. W absolutnie deszczowy dzień pojechałam nad morze i wróciłam tego samego dnia, ekstra, bo po prostu miałam ochotę tam pojechać. A jeszcze dokładniej to chodziło o to, żeby psu pokazać morze, bo pies jeszcze nad morze.
No to piękne, no każdy pretekst dobry, no. Byleby się wyrwać z domu.
Ale wyprawa z Tymiem do Gdańska jest także pretekstem do tego, żeby wspomnieć pewnego brazylijskiego milionera. I jego koncepcja bardzo mi się podoba.
Tak.
Ricardo, nazwisko zaraz znajdziemy.
Ricardo. No to jest taka koncepcja, że nie ma co czekać na emeryturę. Że emerytura jak przyjdzie, to potrwa 5, może 10 lat. A może się w ogóle nie zdarzy. Może za 15 lat jeszcze pracując no, zakończymy życie. I warto realizować te nasze marzenia już teraz. Jeżeli ktoś lubi grać na skrzypcach, niech jutro weźmie skrzypce w ręce i zacznie na nich grać. Jeżeli ktoś lubi, nie wiem, grać w bóle, niech gra w bóle. Jeżeli ktoś lubi pisać książki, niech pisze książki. Może być bez talenciem i co z tego, no?
A tenże wspomniany Ricardo Semler, który prowadzi firmę Semco, brazylijską firmę, jest właścicielem bankomatów w Brazylii, postanowił, że nie tylko sam, ale i jego pracownicy nie muszą chodzić do pracy.
Tak, to jest piękne, że w jeden dzień nie muszą przychodzić do pracy. On im tam obniża pensję o jakieś tam proporcjonalne kwoty i oni w ramach tego jednego dnia mogą się realizować. Mogą robić to, o czym zawsze marzyli i to, o czym, co chcieliby robić na emeryturze. Ja sam zacząłem myśleć o środzie, jako o takim dniu środa, czyli tak zwana mała sobota, że to jest dzień na mikrowyprawę. Jeżeli mogę wziąć dzień wolny w pracy, super. Weźcie dzień wolny w pracy, wyjedźcie za miasto, spotkajcie się z przyjaciółmi, prześpijcie się w ogrodzie. Jeżeli nie możecie, nie wiem, no można zawsze wyjść wcześniej z domu i pójść do pracy pieszo. Można sobie na przykład wziąć kuchenkę gazową ze sobą. To jest coś, o czym teraz, do czego teraz będę chciał nakłaniać ludzi, żeby co środę rano brać ze sobą kuchenkę gazową albo malutki palnik i po prostu pić kawę w różnych niestandardowych miejscach. Ty w drodze do swojej pracy z malutkim nadłożeniem mogłabyś pić kawę sobie rano w parku tutaj przy Berwińskiego. Ja mógłbym pić kawę w parku w Łazienkach Królewskich. To jest 15 minut takiego zatrzymania się, wyciszenia, zmiany rytmu, zamiast krzyczących kierowców, brzydko pachnących współpasażerów w autobusach, możemy mieć pyszną kawę i 15
minut dla siebie. Naprawdę w tych mikrowyprawach chodzi o to, żeby przełamać rutynę, tę powtarzalność, że codziennie wychodzę o 7:15, żeby zdążyć na ten tramwaj?
Myślę, że ta rutyna nie tylko dotyczy tego, w jaki sposób docieramy do pracy, ale ona zagarnęła całe nasze życie, że my codziennie robimy dokładnie te same rzeczy. Spotykamy się z tymi samymi ludźmi, jemy w tych samych miejscach, robimy zakupy w tych samych sklepach, chodzimy tą samą drogą do pracy i tak dalej, i tak dalej. I wydeptujemy sobie takie najpierw rowki, a później kaniony. Jak po 20 latach byśmy zobaczyli na życie ludzi z góry, to Ziemia nie wyglądałaby jak taki piękny, niebieski glob, tylko jak takie mrówcze kanaliki. I każdy z nas ma taki swój kanał, z którego nie widzi, co jest poza nim. Nie widzi tej rzeczywistości obok.
A kiedy się postanowimy wyjechać za miasto i tam spędzić noc, to z tego kanału na pewno wychodzimy. Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam panią redaktor i serdecznie pozdrawiam tego pana, nie pamiętam
pana nazwiska. Łukasza.
Łukasz Długowski.
Pana Łukasza. Ja zawsze mam problemy z imieniami nazwiskami.
Ja mam to samo, proszę pana. Ja nie pamiętam swojego imienia czasami.
Więc powiem tak, nie spodziewałem się, że spotkam kogoś w Radiu Merkury. kogo będę mógł śmiało powiedzieć, jak to mówiła Ania z Zielonego Wzgórza, że jest moją bratnią duszą.
O, jak miło.
Jak Łukasz się cieszy, chciałby go pan zobaczyć.
Podoba mi się pan ten, pana styl. Podoba mi się właśnie to, że pokazuje pan ludziom, że faktycznie można być zwariowanym na krótki etap. Wcale nie musi być to w Paryżu, chociaż jest cudowny Paryż. Nie musi być to w Paryżu, nie musi być to w Nowym Jorku. Można znaleźć wiele cudownych miejsc naokoło nas.
Dokładnie tak.
Przypomniał mi to, ponieważ pan wspomniał o Krakowie, a teraz mieszkam w Poznaniu, ale ja jestem Krakus. Przypomniał mi pan Kraków, przypomniałby tam zresztą faktycznie cudowną trasę, jaką można tam przebyć. Natomiast jak będzie pan kiedyś w Krakowie jeszcze, to proponuję panu zawędrować do Krzeszowic. Tam w tych Krzeszowicach mało Krakusów zna. Ci, co mieszkają w Krzeszowicach, też niewiele na ten temat wiedzą, ale jest cudowne, malutkie, zapomniane przez wszystkich. Chyba że coś się teraz zmieniło, no bo ja już tu trochę mieszkam w Poznaniu. Takie malutkie źródełko, nazywa się źródełko świętego Eliasza. Mimo że ja akurat jestem ateistą, ale
zaproponowałem... Ale woda smaczna.
Ale nie, zaproponowałem dlatego, ponieważ mój kolega powiedział mi, że jest tam taka legenda, która mówi, że jeżeli się trzykrotnie obejdzie to jezioro, to źródełko naokoło, w prawo, to w ciągu 6 miesięcy... zawsze się związek małżeński.
O proszę, to może ja się wybiorę rzeczywiście.
No, ponieważ mówię, jestem zagorzałym ateistą, więc wyśmiałem mojego kolegę, obszedłem 3 razy to źródełko dookoła i 6 miesięcy potem byłem żonaty z poznanianką.
No proszę.
No,
zawsze jest to jakiś z powodów, żeby rzeczywiście się tam wybrać. Bardzo panu dziękujemy pięknie za telefon i faktycznie chyba często jest tak, że to, co blisko, na to mniej zwracamy uwagę. No bo czasem mamy pod nosem jakieś takie atrakcje, a wolimy gdzieś tam daleko i za
tak,
duże pieniądze.
To jest bardzo trudne do zobaczenia. Ja się zastanawiam, ja parę miesięcy temu rozstałem się z moją dziewczyną po 5 latach i zastanawiam się przez ostatnie miesiące, jak to się dzieje, że kochasz jakąś osobę i ona z czasem ci blednie, blaknie właściwie.
I myślisz, że z miejscem jest podobnie?
Tak, myślę, że tak, że im bardziej ona jest dostępna, tym trudniej jest je docenić.
Znaleźć atrakcyjność. Mhm. 61 865 4654, to gdyby państwo chcieli zadzwonić. Za chwilę wracamy do rozmowy z Łukaszem Długowskim, autorem książki Mikrowyprawy w Wielkim Mieście, no i autorem nie jednej wyprawy.
A w każdym oknie czai. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej. Wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający codzienny los. Słyszałem także taki głos. normalnie. Jeszcze będę przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemno.
Jeszcze będzie przepięknie, ale tymczasem strach nas paraliżuje, tak śpiewał Tilt przed chwilą. No i chyba strach jest tym, co często paraliżuje nas przed takimi pomysłami, wydawałoby się bardzo prostymi, jak no właśnie, pojechać, nie wiem, w Poznaniu do Naramowic i tam się nad Wartą przespać, bo nam się wydaje, że tak, dziki od razu podejdą i nas tam będą atakować, a w ogóle to przyjdą mordercy, no i komary i przecież, a jak tutaj bez prysznica potem rano do pracy?
Ja mam te same obawy. Za każdym razem śpię w taki sposób od 15 lat i za każdym razem mam jakiegoś cykora, że coś mi się zdarzy. To coraz mniejszego oczywiście z upływem czasu, ale to nie jest tak, że ja jestem jakimś superbohaterem, atletą i robię to tak na pstryknięcie palcami. To zawsze ode mnie wymaga jakiegoś przekroczenia siebie i jakiejś odwagi. Ale zawsze ta potrzeba ubarwienia sobie życia, przeżycia czegoś innego jest silniejsza niż strach.
To się tak ładnie nazywa, wyjść ze swojej strefy komfortu.
Tak, to jest takie ładne określenie. I myślę, że tak naprawdę to jest najtrudniejsze w mikrowyprawach. Wyjść z tej strefy komfortu, wyjść z tej rutyny, przełamać się.
A ta strefa komfortu to jest co? Ta kawa z ekspresu, którą mamy rano i ten prysznic, że jesteśmy przyzwyczajeni, że go bierzemy co rano.
Tak, no to są jakieś nasze rytuały, które oczywiście są potrzebne, no bo trudno codziennie się zastanawiać, nie wiem, którą drogą pójdę do pracy, albo czy jak wstanę, to będę, nie wiem, miał co jeść, albo gdzie wziąć prysznic. One są potrzebne do normalnego funkcjonowania, ale może właśnie warto w jeden dzień sobie te potrzeby, te przyzwyczajenia łamać i odkrywać coś nowego. A to nie znaczy wcale, że musimy, nie wiem, robić to w jakiś ekstremalny sposób. No, możemy też się umyć po noclegu. Ja używam żelu odkażającego, używam chusteczek nawilżających. No, nie mogę sobie umyć, chociaż nie jest szampon, który ostatnio odkryłem. Suchy szampon, tak. Ostatnio mi to ten patent sprzedała jakaś fryzjerka. Więc można przyjechać do pracy gotowym, absolutnie. No a nawet jak jeden dzień będziemy trochę tam bardziej zalatywać, to przeżyjemy.
A zdarzało ci się kiedyś jakieś takie dziwne spotkania, że śpisz sobie na pomoście, na przykład tu jest zapisana taka wyprawa do Puszczy Zielonki, gdzie na pomoście spałeś, a tam jakiś wędkarz na przykład przepływa, albo ktoś zwrócił uwagę, co pan tutaj robi?
No właśnie, ja spałem w różnych dziwnych miejscach. I w kapliczce, i pod mostem, i pod ciężarówką.
I na skale.
I nigdy nic złego mi się nie spotkało. Nigdy nic złego mnie nie spotkało.
Ani dziwnego reakcji
Natomiast
ludzkie?
Właśnie na tej skale, na której spałem pod Krakowem, pod Opactwem Tynieckim, to było naprawdę urocze, że koło 4 rano przyszła jakaś grupa fotografów na plener, bo z tej skały akurat był super widok na to opactwo. No i oni mnie obudzili. Ja nie dałem znaku, że nie śpię. I obudzili mnie mówiąc: ej, zobaczcie, tutaj ktoś śpi. I taka chwila ciszy. Ja sobie myślę: o, i będą kłopoty. I po chwili: ej, zostawmy go, niech sobie śpi. I to było przeurocze, że ktoś absolutnie obcy dba o to, żebym ja się wyspał po prostu. I myślę, że częściej można się spotkać z takimi reakcjami niż z jakimiś negatywnymi reakcjami. To nam się wydaje, że ludzie są nam nieprzychylni. Tak nie jest.
Kiedy myślimy o naszym życiu dziś, to bardzo często w tej perspektywie jest miasto, jest krajobraz miejski. Do 2030 roku połowa mieszkańców Ziemi będzie mieszkać w miastach, a do końca tego wieku może się zdarzyć, że i 2/3 nas będzie mieszkało w miastach. Czy w związku z tym ten twój pomysł na mikrowyprawy nie jest czasem taką odpowiedzią na to, że brakuje nam przyrody, ale jesteśmy na miasto zdani?
Nie wiem, czy jesteśmy na miasto zdani. Nie wierzę w to, że jesteśmy zdani. To jest nasz wybór, gdzie będziemy mieszkać. Natomiast myślę, że rzeczywiście tej przyrody nam brakuje i że tak bardzo się od niej odcięliśmy, że ona sama daje nam, no, nie wiem, że jest jakiś wewnętrzny ciąg do tej przyrody. To bardzo łatwo można zauważyć w cenach mieszkań u deweloperów. Wystarczy, że jest park w pobliżu bloku, i ceny mieszkań szybują po prostu.
Widok na rzekę,
no już w ogóle kosmos po prostu. No to z 5 tysięcy za metr kwadratowy robi się 10 albo 15. No więc jakby w ten sposób chociażby można to zobaczyć. A zapomniałem, jakie jest pytanie.
O przyrodzie w naszym życiu.
O przyrodzie.
Wspomnijmy też o tym, że tutaj w tej książce Mikrowyprawy w Wielkim Mieście, oprócz samego opisu tych kilkudziesięciu wypraw w rozmaitych częściach Polski, mamy też kilka wywiadów, bardzo ciekawych wywiadów z naukowcami, którzy tłumaczą, na czym polega to, że za przyrodą tęsknimy i co ona tak naprawdę nam daje.
Tak, bo ja nie chciałem, żeby ta książka była tylko zbiorem reportaży jakiegoś nawiedzonego podróżnika czy fana spania pod chmurką. I dlatego wprowadziłem te wywiady z naukowcami, żeby pokazać, że przebywanie w przyrodzie ma bardzo konkretny, udowodniony naukowo wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jednym z moich ulubionych wywiadów jest rozmowa z ekopsychologiem Ryszardem Kuligiem. Ekopsychologia to jest taka działka psychologii, która uważa, że nie da się wyleczyć człowieka z bólu istnienia, dopóki nie przywrócimy naturalnej relacji z przyrodą, naturalnej więzi z przyrodą. Więc możemy tam sobie chodzić na te wszystkie psychoterapie, gestalty, ustawienia i tak dalej. I tak nie będziemy do końca szczęśliwi. No i można sobie powiedzieć, że to jest nawiedzone gadanie nawiedzonego ekologa. Natomiast dr Maciej Błaszak, kognitywista, czyli naukowiec zajmujący się mózgiem, mówi, że...
Tutaj z Poznańskiego Uniwersytetu.
Tak, z UAM-u. Mówi, że tak, że to prawda, że w mózgu mamy część odpowiedzialną za odbieranie przyrody i koloru zielonego. Jeżeli ta część nie jest, nie docierają do niej bodźce, no to obumiera. A jeżeli ma kontakt z przyrodą i kolorem zielonym, to wtedy wydzielają się w organizmie opioidy. To są takie substancje podobne do związków zawartych w narkotykach, które obniżają poziom bólu i odprężają nas. Więc jakby to jest jeden z takich najbardziej namacalnych ostatnich dowodów na to, jak przyroda jest nam bardzo potrzebna.
No, inny przykład to patrzenie na wodę, też o tym piszesz.
Tak.
To, z czego doświadczają wędkarze, którzy przecież niekoniecznie po to godzinami siedzą, żeby coś złowić, ale jak sami mówią, po to, żeby patrzeć na wodę.
Tak.
Kolejny przykład, też z książki zaczerpnięty, grzebanie w ziemi, czyli ogrodnictwo, które też sprawia, działa na nas antydepresyjnie przez kontakt z pewną bakterią
żyjącą. Tak, okazuje się, że w glebie są bakterie, które w dużym skrócie powodują wzrost poczucia szczęśliwości u ludzi. Po prostu organizm wydziela endorfiny, chyba jeżeli dobrze pamiętam, które towarzyszą wydzielaniu substancji bakteriobójczych. I po prostu uprawiając ziemię w ogródku, nie wiem, sadząc pomidory, pieląc grządki, stajemy się szczęśliwsi. No, nie trzeba chodzić do apteki i łykać Prozaku. Wystarczy sobie podziobać w ogrodzie.
Stan beztroski, lenistwa i odprężenia, o którym tak często zapominamy, a który przecież towarzyszył nam w dzieciństwie i który mamy gdzieś tam daleko w pamięci. Jak go przywrócić? Może właśnie przez mikrowyprawy, na które nie potrzeba dużo pieniędzy, nie potrzeba dużo czasu i wielkiego zaangażowania. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Łukaszem Długowskim.
Myself, when you say there is no need to compare, if you ever call my friend, I will change my own name. I wish I could say my blue eyes shine light away every day and every night. I wish I could say my blue eyes shine light away every day and every night. I could say, stand up, up, up in the dark. Stand up, up, up in the dark. Stand up, up, up in the dark. Looking for the light. Stand up, up, up in the dark. Stand up, up, up in the dark. Stand up, up, up in the dark. Looking for the light. I hope you read what I write. Selling the statements and betting the lines out for you. At my poor existence, I'm still asking when you are looking, looking at me. On the screen, I see your eyes, I see your eyes looking at me. On the screen, I see your eyes, I see your eyes looking at me. Stand up, up, up in the dark, stand up, up, up.
Można robić wyprawy niedaleko i zażywać egzotyki. Przypomina mi się takie hasło: szukasz egzotyki, przytul się do drzewa. To może być to najbliższe drzewo w parku, a jego moc na pewno tobie się także udzieli. Łukasz Długowski, człowiek, który kilkadziesiąt mikrowypraw co najmniej ma za sobą, a przynajmniej tych kilkadziesiąt w książce się znalazło, bo tych mikrowypraw to pewnie było kilka razy więcej.
Tak.
Powiedzmy teraz o tym, co w Wielkopolsce, w naszym regionie odwiedziłeś i co zapamiętałeś najbardziej? Już właściwie o Morasku wspominałeś, czyli oglądanie gwiazd
Tam Perseidów. To jest w ogóle genialne miasto, genialne miejsce na oglądanie Perseidów. Chyba nie ma lepszego w Polsce, żeby poczuć klimat.
Musi być ciemno.
Musi być ciemno, tak, to prawda. Ale nawet tam na granicach Poznania wystarcza. Takim miejscem, które ja dla siebie odkryłem, jest Puszcza Zielonka, w której nie byłem przez większość mojego życia, a mieszkałem wiele lat w Poznaniu. I zawsze myślałem sobie, że to jest taki las na zasadzie, no, że trochę tam iglaków jest, nie? Grzyby są, jagody latem, nic poza tym nie ma. Okazuje się, że to jest genialne miejsce, w którym co krok można napotkać naprawdę coś niezwykłego. Przepiękne miejsca. I jeżeli tylko wybrać się tam z osobą, która choć trochę to zna, to ona nam może pokazać, jak wiele bogactw się tam kryje. A jeżeli nie mamy takiej osoby, no to genialnym sposobem jest po prostu przespanie się. No, nocleg na pomoście na jeziorze Worowskim był naprawdę bardzo przyjemny. I to było piękne w tym było to, że ja tam zajechałem jakoś po południu, znalazłem ten pomost gdzieś pod wieczór.
Chociaż chciałeś spać w szałasie.
Chciałem spać w szałasie, ale stwierdziłem, że nie chcę mi się go budować, skoro są pomosty, będę spał na pomoście. I jak już doszedłem na ten pomost docelowy, rozłożyłem się na nim, to z jeziora zniknęli wszyscy wędkarze. I to było tak, jak ja bym sobie wynajął jezioro dla siebie. Byłem ja i jezioro, i ryby, i żaby, i nie wiem, co tam wszystko plumkało, skakało i śpiewało. I normalnie, że za takie rzeczy pewnie płaci się grube pieniądze, żeby wyjechać gdzieś i mieć coś na wyłączność. A tutaj wystarczy kupić bilet na PKP, zapłacić nie wiem ile tam, pewnie z 5,70 i za 5,70 mamy jezioro dla siebie.
No, jeszcze trochę trzeba przejść potem.
No tak, ale to wszystko jest przyjemne. To nie jest jakiś forsowny marsz, to nie jest daleko. Zawsze można, nie wiem, spróbować złapać stopa najwyżej.
Mm. Oprócz tego mamy także rozlewiska.
Ujście Warty.
Ujście Warty.
Tak, to też jest bardzo fajne miejsce.
Też
nigdy w nim nie byłem.
Kawałek dalej z Poznania.
Tak, to jest około 2 godzin samochodem z Poznania, ale warte do tego, żeby tam pojechać, bo to jest chyba jeden z najrzadziej odwiedzanych parków. To jest krajobrazowy czy narodowy? Zapomniałem.
Narodowy.
Narodowy. No, jeden z najrzadziej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Co roku przyjeżdża tam około 70 tysięcy turystów. A żeby dać porównanie, co roku nad Morskie Oko na przykład idzie jakiś 1,5 miliona ludzi. Więc jest duża szansa, że jeżeli państwo pojadą do parku Ujście Warty, to nikogo tam nie znajdziecie. Po prostu poza sobą, gęsiami.
Poza sezonem.
Żurawiami. Ja tam byłem poza sezonem, byłem albo w grudniu, albo w styczniu. I naprawdę nikogo tam nie było poza mną i właścicielami agroturystyki.
Łukasz, jakie masz teraz plany? Na mikrowyprawy, czy raczej masz ochotę na tę Tajlandię?
Nie no, oczywiście mnie nęci. To nie jest tak, że ja robię teraz mikrowyprawy i zrezygnowałem z tych dalekich wyjazdów. Nie robię ich w wersji ekstremalnej, ale nadal robię i nęci mnie, marzę o tym, żeby pojechać na jesień do Patagonii Chilijskiej znowu. Natomiast tutaj jak najbardziej na miejscu będę coś realizował. Teraz w ten weekend będę szedł takimi łąkami nad Narwią w pobliżu Warszawy, które sobie znalazłem ostatniej Wielkanocy, jak jeździłem tam rowerami. I po prostu sobie pójdę,
sobie
gdzie
będę
oczy
szedł.
Poniosą. Tak.
To takie są proste czynności, o których ty piszesz, pójdę, gdzie oczy poniosą. Bardzo podobał mi się też opis ruchu, bodaj w Anglii istniejącego, ruch ludzi kąpiących się na dziko, tak?
Tak,
to się
jest coś takiego wild swimming. I to polega na tym, że ludzie po prostu odkrywają dla siebie na nowo rzeki, jeziora, jakieś stawki, i no, kąpią się w miejscach, które nie są dopuszczone do kąpieli, to nie są strzeżone plaże, ani przygotowane plaże.
Na własne ryzyko to
na własne robią. Ryzyko, oczywiście. Ale to jest piękne, bo w jakiś zupełnie inny sposób doświadcza się tego miejsca. Ja od Wielkanocy kąpię się w rozlewiskach Bugu. I właśnie jak kąpałem się tam przed ostatni raz, wskoczyłem sobie do wody i płynę i słyszę za sobą taki szelest, takie ja wracam się na plecy, patrzę, a nade mną leci stado 11 łabędzi. I to nie tak, że one leciały na 20, 50, 100 metrach. One leciały na 1,5 metra nade mną. Jakbym wyciągnął rękę i starał się sięgnąć, to bym je sięgnął po prostu. I to było tak niesamowite przeżycie, że zacząłem krzyczeć z radości, bo takich rzeczy nie doświadcza na co dzień. No widzi się łabędzie, jak sobie gdzieś tam pływają daleko w strzeszynku. No, czasami podpłyną po chleb. Ale poza tym to było takie bezpośrednie doświadczenie natury, że ja miałem poczucie, że jestem częścią tego miejsca, a nie, że jestem turystą, wizytatorem, zwiedzającym Muzeum Narodowe w Poznaniu.
I jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym, żebyśmy na koniec też powiedzieli, bo to chyba też jest taka potrzeba, którą wielu z nas ma niezrealizowaną. Otóż zajmujemy się rzeczami ulotnymi w naszym życiu. Jeśli nawet to jest jakiegoś rodzaju twórczość, to jest to twórczość niematerialna. A tak by się chciało czasem coś stworzyć, co by zostało. To jest też twoje doświadczenie opisane w tej książce.
No tak, ja jestem skażony tym, bo głównie pracuję jako dziennikarz, więc tworzę rzeczy, które znikają po jednym dniu albo po tygodniu. I potrzebuję takiego czegoś namacalnego. I próbowałem wyrzeźbić, to jest dużo powiedziane, wystrugać może bardziej tłuczek do ziemniaków. Raz właśnie dlatego, że potrzebuję czegoś materialnego, a dwa, żeby się odstresować, żeby przestać myśleć, żeby przestać analizować i zrobić coś odmurzającego po
prostu.
Czyli
zamiast chodzić, wykonywać jeden ruch ręką, dłutem albo nożem.
Tak, to może być rzeźbienie, to może być rąbanie drewna, to może być, nie wiem, ubijanie piany na leśniki.
Proszę państwa, do czego to doszliśmy w naszych czasach, że musimy robić specjalne audycje radiowe i że powstają książki, które uczą nas rzeczy tak zasadniczych, jak właśnie
ubijanie
chodzenie przez siebie, ubijanie piany, czy też obijanie się i
tak.
Wreszcie odpoczywanie, bo to też
tak.
Umiejętność,
to jest umiejętność, którą
zatraciliśmy.
O której zapomnieliśmy i nie potrafimy odpoczywać w ogóle. Ciągle udajemy, że musimy mieć jakiś cel w tym wszystkim. Nie ma żadnego celu.
To życzymy państwu w takim razie na te nadchodzące, bo jutro czerwiec się zaczyna, letnie, wakacyjne miesiące takiej beztroski, łapania tych chwil beztroski. Czy to będzie w hamaku, czy to będzie w leżaku. No jeśli ktoś do Tajlandii, to niech i tam spróbuje. Ale jeśli kogoś nie stać, a nie ma ochoty, to może naprawdę wyjrzeć za róg i tam poszukać egzotyki, chwili skupienia na sobie, uważności, na te rzeczy, które są bardzo, bardzo blisko nas. Mikrowyprawy w Wielkim Mieście. Wypocznij, naładuj baterie. Książka Łukasza Długowskiego już do zdobycia. Jest ona w wszystkich dobrych księgarniach. Proszę poszukać i zainspirować się, bo to przydatna umiejętność w życiu. Tak żyć, jak mikrowyprawy nas kierują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Długowski, podróżnik, dziennikarz, był naszym gościem. Jutro w Rozmowach po Zachodzie spotka się z państwem Rafał Regulski, a teraz za 5 minut 22 o 22 wiadomości Kalina Olejnicza.